Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 14, ścieżka 1. Czy moglibyśmy zbombardować Nowy Jork? Jest to teoretycznie możliwe, jeżeli nasi technicy potrafią skonstruować wyrzutnie dla tych pocisków na pokładach dużych zaopatrzeniowych okrętów podwodnych, odparł Skorceny. Pójdę i przedyskutuję to natychmiast z Führerem i admirałem Dönitzem, dowódcą marynarki wojennej. Nowy Jork musi być bombardowany przez V-1 w najbliższej przyszłości. Musi pan poruszyć ziemię i niebo, Skorceny, aby stało się to możliwe tak szybko, jak tylko to jest możliwe. Himmler był wyraźnie podekscytowany wizją bombardowania Nowego Jorku. Chodził długimi krokami po swoim pokoju, zatrzymując się często przy globusie stojącym obok biurka. Reichsführerze, chciałbym przedłożyć panu pewne spostrzeżenia pod rozwagę. Odezwał się Skorceny, który wiedział więcej o V-1 i zdawał sobie sprawę, że zrealizowanie tego projektu jest mało realne. W czasie startów z lądowych wyrzutni często zdarzały się eksplozje. Na morzu mogłoby to zniszczyć okręt. Skrzydlate pociski były niecelne, startując z wyrzutni lądowych, a co dopiero z chybotliwego pokładu okrętu podwodnego, gdzie załoga nie może dokładnie określić miejsca, w którym okręt się wynurzył, a tym bardziej wymierzyć pocisk do celu odległego o kilkaset kilometrów. Poza tym alianci panowali nad wodami Atlantyku i bez wątpienia samoloty wyposażone w radary wykryłyby i zatopiły okręt, który przygotowując pocisk do odpalenia musiałby pozostawać na powierzchni przez kilkadziesiąt minut. A nade wszystko ustawienie wielkiej, ciężkiej konstrukcji, jaką była wyrzutnia wraz z urządzeniami startowymi, pocisk szybował w powietrze wypychany tłokiem. Na pokładzie okrętu zmagazynowanie w jego wnętrzu kilku pocisków V-1. Trudno sobie wyobrazić, aby okręt wyruszał w niebezpieczną podróż przez Atlantyk tylko z jednym pociskiem. Było nadzwyczaj mało realne. Himmler nagle przerwał Skorcenemu. To jest wielka szansa, rzeczywista wielka szansa, która może stać się zwrotnym punktem tej wojny. Ameryka musi naprawdę poczuć wojnę po raz pierwszy. Oni myślą, że są poza zasięgiem i Roosevelt wyobraża sobie, że mogą prowadzić wojnę z Niemcami tylko za pomocą pieniędzy, przemysłu i paru żołnierzy. Szok po takim ataku byłby nieprawdopodobny. Nigdy nie mieli wojny w swoim kraju. Ja mam bardzo złe zdanie o morale Amerykanów. To zawali się pod takim nowym i niespodziewanym uderzeniem. Skorceny chciał jeszcze coś powiedzieć, ale kątem oka dostrzegł, że Kaltenbrunner daje mu znak, aby nie przedłużał bezsensownej dyskusji. Pochylił więc głowę, udając, że coś pilnie notuje, a ku uldze zebranych Reichsführer SS zmienił temat. Wkrótce też projekt bombardowania Nowego Jorku za pomocą V-1 poszedł w zapomnienie. Hitler miał inną tajną broń, która mogła sprawić, że alianci poczuliby, czym jest wojna. 20 października 1944 roku Otto Skorceny, który dopiero co wrócił z Budapesztu, został wezwany do kwatery Hitlera. Dobra robota, Skorceny, powitał go Führer. Promuje pana do stopnia Obersturmbannführera, Waffen-SS odpowiednik stopnia podpułkownika. Wstecznie od 16 października i odznaczam pana Złotym Krzyżem Niemieckim. Nie wątpię, że pragnie pan również odznaczeń dla pańskich ludzi. Musi pan porozmawiać z moim Ed de Camp Grinchem. Wszystko jest przygotowane. Teraz proszę mi o tym opowiedzieć. Skorceny rozpoczął swoją relację z akcji w Budapeszcie, dokąd Hitler wysłał go, aby zapobiegł podpisaniu przez regenta admirała Miklosza Hortiego zawieszenia broni z Rosjanami, na co węgierski dyktator miał wielką ochotę, wiedząc, jak duże straty jego armia ponosi na wschodzie i jak źle stoją sprawy niemieckiego sojusznika. Führer uznał, że tylko akcja specjalna może zmienić plany admirała. I rzeczywiście, Skorceny najpierw porwał jego syna, który usiłował negocjować z Rosjanami za pośrednictwem jugosłowiańskich komunistów. Zagrożenie życia jedynego syna, jaki pozostał admirałowi, starszy syn zginął na froncie wschodnim, zmusiło go do przerwania rokowań. 16 października Skorceny na czele niewielkiego oddziału uderzył na siedzibę Hortiego, aby go porwać. Opanował budapeszteński zamek, ale spóźnił się, gdyż kilkanaście minut przed atakiem admirał został aresztowany przez niemieckiego ambasadora. Niech pan nie odchodzi, Skorceny, powiedział Hitler, gdy nowo promowany Obersturmbannführer zakończył sprawozdanie z akcji w stolicy Węgier. Mam dla pana prawdopodobnie najważniejsze zadanie ze wszystkich, jakie wykonywał pan w swoim życiu. Dotychczas bardzo niewiele osób wie o przygotowaniach tajnego planu, w którym ma pan do odegrania wielką rolę. W grudniu Niemcy rozpoczną wielką ofensywę, która może przesądzić o ich losie. Przez kilka godzin Hitler ze szczegółami opisywał swój plan ofensywy w Ardenach. Aliancka propaganda przedstawia nas jako tonącego, którego lada moment trzeba będzie pochować. Oni nie potrafią lub nie chcą dostrzec, że Niemcy walczą i krwawią za Europę, blokując Azjatom drogę na zachód. Anglia i Ameryka, mówił dalej, są zmęczone wojną. Jeżeli ten tonący nagle powstanie i zada im potężny cios, ich społeczeństwa i obnażenie fałszu ich propagandy zmuszą ich do rozejmu z Niemcami. Wtedy skoncentrujemy wszystkie siły na wschodzie i w ciągu kilku miesięcy odsuniemy niebezpieczeństwo, jakie stamtąd nadchodzi. Przeznaczeniem Niemiec jest być twierdzą przeciwko Azji. Hitler doszedł do słusznego wniosku, że Brytyjczycy i Amerykanie nadmiernie rozciągnęli swoje siły. Na froncie o długości 700 kilometrów mieli tylko 70 dywizji, w dodatku zmęczonych i pozbawionych wystarczających dostaw. Wojska amerykańskie potrzebowały każdego dnia 20 tysięcy ton żywności, lekarstw, sprzętu, 24 milionów litrów paliwa i 2 tysięcy ton amunicji. A jedynym portem, przez jaki otrzymywali zaopatrzenie, był Cherbourg, oddalony o setki kilometrów od frontu. Co prawda znacznie bliżej położony port w Antwerpii został już zdobyty, ale Niemcy obsadzili 80-kilometrowy odcinek Skaldy, łączący port z morzem, i blokowali dostawy. W rezultacie z powodu braku paliwa pod Metz stanęła amerykańska 7. Dywizja Pancerna. Należało więc wybrać miejsce, w wielkiej tajemnicy skoncentrować tam siły tak duże, jakie tylko udałoby się zgromadzić i niespodziewanie uderzyć, aby niemiecka pancerna pięść rozbiła wrogie wojska. Największym zagrożeniem wydawały się alianckie samoloty, które panowały w powietrzu i mogły zniszczyć każdą kolumnę czołgów dostrzeżoną na drodze. Ale późno jesienna pogoda, niski pułap chmur, mgły, deszcze mogły skutecznie uziemić samoloty, choćby na parę dni. Hitler rozważał 5 rejonów i ostatecznie zdecydował się na Ardeny, pagórkowaty teren na pograniczu Belgii, Francji i Luksemburga, gdzie w 1940 roku jego wojska odniosły świetne zwycięstwo, które zaważyło na losach całej wojny na zachodzie. Jedno z najważniejszych zadań w tej ofensywie zostanie powierzone panu, powiedział Hitler. Będziecie musieli ubrać się w brytyjskie i amerykańskie mundury. Nieprzyjaciel też wyrządził nam wiele szkód, używając naszych mundurów w różnych operacjach specjalnych. Zaledwie parę dni temu otrzymałem raport, że oddziały amerykańskie w naszych mundurach wywołały wielkie zamieszanie, zajmując Aachen, pierwsze niemieckie miasto na zachodzie, które wpadło w ich ręce. Mały oddział we wrogich mundurach może spowodować duży chaos wśród aliantów, wydając fałszywe rozkazy, zakłócając łączność, kierując żołnierzy w fałszywych kierunkach. Przygotowania muszą zostać zakończone do 2 grudnia. Szczegóły omówi pan z generałem Jodlem. Skorceny zdawał sobie sprawę z tego, co oznacza ten rozkaz. Jego żołnierze schwytani przez aliantów będą traktowani jak szpiedzy i postawieni przed plutonem egzekucyjnym. Co prawda, prawnicy, do których zwrócił się o wyjaśnienie tej kwestii, twierdzili, że konwencje haskie nie wypowiadały się w tej mierze jednoznacznie. Ofensywa w Ardenach miała być ostatnią próbą doprowadzenia aliantów do stołu rokowań. Jednak pole bitwy nie miało być jedynym miejscem rozgrywki Hitlera o przyszłość Niemiec. Dwie bitwy. Reichsführer SS Heinrich Himmler wahał się. Niełatwo było mu porzucić ideę, która kierowała wszystkimi jego poczynaniami od wielu lat – wyniszczenia narodu żydowskiego. Poświęcił temu ogromną energię. Stworzył nieznaną w historii ludzkości pod względem rozmiarów i efektywności działania machinę zabijania. Każdego dnia przewoziła ona, więziła, uśmiercała i usuwała zwłoki tysięcy ludzi. Jednocześnie przerabiała ich włosy, zęby, ubrania, złoto, kosztowności. To był wielki przemysł, najpotworniejszy, jaki człowiek stworzył w całej swojej historii. I nagle Himmler, główny budowniczy tej fabryki śmierci, która objęła całą Europę, zaczął mieć wątpliwości. Przemawiając w Poznaniu do najwyższych funkcjonariuszy SS, powiedział: zostaliśmy zmuszeni do podjęcia smutnej decyzji, że ci ludzie, Żydzi, muszą zniknąć z oblicza ziemi. Organizacja tego przedsięwzięcia była naszym najtrudniejszym zadaniem, ale poradziliśmy sobie z tym i wykonaliśmy je bez, mam nadzieję, panowie, że mogę to powiedzieć, szkody na umyśle i duszy naszych przywódców i ich podwładnych. To niebezpieczeństwo było poważne, jako że jest wąska ścieżka między Scyllą i Charybdą, czyli między staniem się bezdusznym łotrem, nieczułym na wartość ludzkiego życia, a człowiekiem nazbyt miękkim, cierpiącym na nerwowe załamania. Takie słowa w ustach człowieka, który dotychczas żądał jedynie siły, brutalności i bezwzględności w realizacji wielkiego zadania uwolnienia ludzkości od Żydów, musiały wzbudzić zastanowienie i nadzieję, że w miarę jak rozpadała się Trzecia Rzesza, jej przywódcy będą skłonni darować życie tym setkom tysięcy ludzi. Jedno było pewne. Jeżeli podejmą taką decyzję, to będą ją chcieli sprzedać bardzo drogo. Jaką cenę mogliby znaczyć? Tego w drugiej połowie 1944 roku jeszcze nikt nie wiedział. Jednak dla Zachodu i więzionych Żydów pojawiała się szansa, której nie wolno było zmarnować. Jednocześnie najwyżsi funkcjonariusze SS mogli odebrać słowa swojego wodza jako przyzwolenie, aby spojrzeli na sprawę eksterminacji Żydów bardziej pragmatycznie. Jeszcze bardziej niż dotychczas, gdy chodziło tylko o wykorzystanie ludzkich zwłok i ich majątków. Oczywiście nie dotyczyło to fanatyków, takich jak Adolf Eichmann, który zmianę polityki wobec Żydów mógł odebrać jedynie jako zdradę idei narodowo-socjalistycznej i sabotować polecenia z Berlina nakazujące zwolnienie tempa uśmiercania ludzi. Już w kwietniu 1944 roku Himmler dowiedział się o propozycji przedłożonej przez organizację pod nazwą Wadat Ezra w Hazalak bo Budapeszt, w skrócie Wadach, co można przetłumaczyć jako Żydowski Komitet Ratunkowy Budapeszt, założoną w styczniu 1943 roku przez trzech Żydów, Otto Komoliego, Reżo Kasztnera i Joela Branda. Proponowali oni okup za Żydów uwolnionych z obozów koncentracyjnych. Himmler zaakceptował ich ofertę i nakazał Eichmannowi ustalenie ceny i warunków realizacji umowy. 25 kwietnia Eichmann wezwał do swojego gabinetu w Budapeszcie Branda i zażądał w zamian za wstrzymanie eksterminacji Żydów węgierskich dostarczenie 10 tysięcy ciężarówek, 2 milionów kostek mydła, 200 ton herbaty i 200 ton kawy. Nie miał jednak zamiaru dotrzymywać tej umowy. Nie miał zamiaru zwalniać ani na moment tempa wielkiego polowania na ludzi, jakie prowadził na Węgrzech i wysyłania ich do obozów śmierci. Otrzymał polecenie od Himmlera i musiał je wykonać, ale słusznie przewidywał, że jego realizacja zajmie dużo czasu, który on chciał wykorzystać do likwidacji Żydów. Nie mylił się. Joel Brand musiał pojechać do Istambułu, aby tam skontaktować się z działaczami Światowego Kongresu Żydów. Ci nie mogli uwierzyć w szczerość oferty Eichmanna, tak jak królik nie mógłby uwierzyć wilkowi, który zacisnął zęby na jego karku. Zażądali dowodu dobrej woli w postaci zgody Eichmanna na wyjazd z Węgier do jednego z państw neutralnych 600-1200 więźniów. Eichmann postanowił grać na zwłokę i wyraził zgodę. Jak trafnie przewidywał, Brandt 17 maja wyruszył ponownie do Istambułu, tym razem po to, aby ustalić ostateczne szczegóły umowy ciężarówki za ludzi. Eichmann zaczął obawiać się, że wkrótce umowa zostanie zawarta i on, zgodnie z poleceniem z Berlina, będzie musiał zakończyć swoją działalność na Węgrzech. Zaakceptował to, ale postanowił, że w tym kraju nie będzie już Żydów, których Brandt mógłby uratować. Eksterminacja przybrała niespotykane rozmiary. SS-mani przystąpili do pośpiesznego opróżniania węgierskich gett. Do końca maja wysłano do Oświęcimia i uśmiercono w komorach gazowych 289 tysięcy Żydów. Do 17 czerwca dalszych 50 805. Do końca czerwca 41,5 tysiąca. Brandt nie wracał. Później okazało się, że dotarł do Istambułu, ale nie zdołał przekonać Światowego Kongresu Żydów, że Niemcy dotrzymają warunków umowy. Wracając na Węgry przez Syrię, Brandt został aresztowany przez Brytyjczyków. Himmler z przychylnością patrzył na aktywność swoich ludzi, którzy wyszukiwali okazję do wymiany więźniów na materiały dla wojska lub pieniądze. SS Obersturmbannführer Kurt Becher, szef Urzędu Uzbrojenia w SS Führungshauptamt, szybko pojął, o co chodzi jego szefowi i w maju 1944 roku zawarł porozumienie z wpływową i bogatą żydowską rodziną Weissów, którzy byli właścicielami wielkich zakładów Manfred Weiss na Węgrzech. W zamian za oddanie SS 55% akcji tej firmy i wpłacenie do kasy SS 3 milionów marek, zgodził się na wyjazd do Portugalii 35 żydowskich członków tej rodziny. Himmler, zachęcony dyskrecją i zręcznością, z jaką Becher doprowadził do zawarcia tej transakcji, zlecił mu dalsze negocjacje z Wadach. I tym razem Becher spisał się dobrze, zawierając porozumienie przewidujące wypuszczenie z Węgier 1684 Żydów w zamian za wypłacenie 1000 dolarów od głowy. 30 czerwca z budapeszteńskiego dworca odszedł pociąg wiodący ku wolności ludzi, za których Wadach zapłaciła ogromną na owe czasy kwotę ponad 1,5 miliona dolarów. Jednak nie odjechał daleko. Na rozkaz Eichmanna wagony przestawiono na inne tory i pociąg dojechał do obozu koncentracyjnego w Belsen. Himmler nie protestował. Być może nie wiedział o samowolnej decyzji podwładnego, a może mu to odpowiadało. Jego nowa polityka wobec Żydów nabierała już określonego kształtu. Dał sygnał, że gotów jest negocjować i zgodzić się na wstrzymanie eksterminacji, oczywiście pod pewnymi warunkami. Jednocześnie wysłał drugi sygnał. Nie zastanawiajcie się zbyt długo, gdyż pociągi z tysiącami ludzi odchodzą do obozów śmierci każdego dnia. Uważał, że budapeszteńskie kontakty z Wadach i umowy z Żydami to pierwszy krok, za którym miały nastąpić konkretne propozycje ze strony rządów mocarstw zachodnich. Z drugiej strony narastająca groźba przyspieszenia tempa mordowania Żydów mogła szybciej skłonić aliantów do rokowań. Himmler oczekiwał momentu, w którym odezwą się Amerykanie. Był przekonany, że bardzo silne lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych znajdzie metody, aby skłonić prezydenta Roosevelta do skorzystania z szansy jaką dla miliona Żydów w okupowanej Europie była ugodowość Reichsführera SS. Czekał. Żydzi również doskonale rozumieli, że nie chodzi o ratowanie kilkuset czy kilku tysięcy ich rodaków pozostających jeszcze na wolności, gdy widmo śmierci wisiało nad milionami w obozach koncentracyjnych. Dostrzegli zmianę w nastawieniu szefów SS i musieli zrobić wszystko, aby tę okazję wykorzystać. Wojna mogła ją zamknąć lada moment. W końcu września do Szwajcarii przybył ze Stanów Zjednoczonych Roswell McClellan, przywódca kwakrów, aby pośredniczyć w negocjacjach między SS a żydowską organizacją działającą w tym kraju. To była wiadomość, na którą Himmler czekał tak niecierpliwie. Już 30 września poinformował Wadach, że wydał osobiste polecenie wstrzymania akcji w obozie śmierci w Oświęcimiu. McClellan odpowiedział zaproszeniem do rozmowy SS Obersturmbannführera Kurta Bechera, a amerykański konsulat w Bernie wystąpił do władz szwajcarskich o wizę dla przedstawicieli Himmlera. Przyjechali 5 listopada i natychmiast spotkali się z Amerykaninem w hotelu Savoy. Nie był to jedyny kontakt. W końcu października 1944 roku do Wiednia przybył dr Jean-Marie Mussy, prezydent szwajcarskiego Altbundu, aby odbyć rozmowę z Heinrichem Himmlerem, zaaranżowaną przez Schellenberga. Himmler zgodził się wstrzymać likwidację Żydów i zezwolić na ich wyjazd do Szwajcarii. Tuż potem wydał polecenie szefowi RSH, nakazujące oszczędzanie Żydów więzionych w obozach koncentracyjnych i w obozach śmierci. Droga do porozumienia z Zachodem została otwarta. Dalsze postępy w nawiązywaniu rokowań pokojowych miały nastąpić po zwycięskiej ofensywie w Ardenach, w wyniku której Amerykanie mieli odnieść poważne straty. Ćwierć miliona niemieckich żołnierzy skoncentrowanych w rejonie Ardenów oczekiwało rozkazu do uderzenia, które miało zmienić bieg wojny. Wśród nich był oddział Otto Skorzenego, nazwany 150. Brygadą Pancerną, aczkolwiek bez wątpienia była to nazwa na wyrost, zbyt dumna, biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary tej formacji. Oczywiście Skorzeny marzył, że jego jednostka będzie liczyła kilkanaście tysięcy żołnierzy, ale udało mu się zebrać tylko 3000. Pierwszy problem pojawił się przy naborze żołnierzy znających język angielski. Skorzeny nie potrafił znaleźć takich w najbliższych jednostkach i zdecydował się na krok bardzo ryzykowny, zważywszy na konieczność zachowania planowanej operacji w tajemnicy. Do wszystkich jednostek Wehrmachtu wysłano pismo. Ściśle tajne, tylko dla dowódców armii i dywizji. Oficerowie i żołnierze znający angielski poszukiwani są do wykonania specjalnej misji. Wybrani ochotnicy wejdą w skład nowego oddziału dowodzonego przez Skorzenego, do którego kwatery Freudenthal należy kierować zgłoszenia. Dziwnym trafem dokument ten nie trafił w ręce wywiadu alianckiego albo zachodnie służby wywiadowcze nie zwróciły nań uwagi, ale na niewiele się zdał. Do koszar Freudenthal zgłosiło się kilkuset ochotników, ale zaledwie 150 znało angielski na poziomie szkolnym. Tylko 30-40 potrafiło płynnie posługiwać się tym językiem, a zaledwie paru mówiło po angielsku bez niemieckiego akcentu. Problem pogłębił się, gdy zapadła decyzja, że brygada będzie użyta przeciwko wojskom amerykańskim, a więc jej żołnierze będą musieli włożyć mundury amerykańskie, co nie było aż tak wielkim problemem, ale również posługiwać się językiem, który bardzo różnił się od angielskiego. Kilkudziesięciu ochotników wysłano do obozów jenieckich, aby złapali trochę amerykańskiego akcentu i idiomów, ale praktycznie bez rezultatu. Skorzeny postanowił, że jego żołnierze nie będą się odzywać, gdyż mogło ich zdradzić każde słowo i tak się też stało. Nie mogli też nauczyć się luzu, tak charakterystycznego dla amerykańskich żołnierzy. Pruska dyscyplina wychodziła z nich jak podszewka spod poprutej marynarki. W obozie pod Norymbergą żołnierze brygady Skorcenego uczyli się, jak trzymać ręce w kieszeniach, rzuć gumę w obecności przełożonego, rzucać piłką bejsbolową w każdej wolnej chwili i odpoczywać w samochodzie z nogami na kierownicy. Wkrótce okazało się, że znalezienie amerykańskiego sprzętu dla brygady jest jeszcze większą trudnością niż wypędzenie z żołnierzy pruskiego ducha. Generał Alfred Jodl, szef sztabu dowodzenia OKW, przyjął zapotrzebowanie na 20 czołgów Sherman, 30 opancerzonych transporterów, samochodów dla 3 batalionów oraz broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Ale skąd to wszystko wziąć? Od kilku miesięcy wojska niemieckie cofały się, a nie jest to odpowiednia okazja do zdobywania sprzętu wroga, lecz raczej do tracenia własnego. Tak więc zamiast 20 czołgów brygada Skorcenego dostała 2. Usiłowano ratować sytuację, przerabiając pantery, którym dospawano blachy, aby upodobniły się do czołgów amerykańskich. Niewielki był z tego pożytek, tylko bardzo niedoświadczony amerykański żołnierz, patrząc na nie z dużej odległości o zmroku, mógłby uznać, że są to Shermany. Zamiast 30 samochodów pancernych przysłano 6. W wyniku dalszych starań Skorcenego dojechały 4, ale okazało się, że są to pojazdy brytyjskie. Jeepów też nie można było dostać za dużo, choć Skorceny wiedział, że wiele zdobycznych pojazdów tego typu jest w posiadaniu wojsk niemieckich, ale oficerowie niemieccy, którzy nimi jeździli, na wieść o rozkazie odesłania tych samochodów starannie je ukryli. I to tak dobrze, że odnaleziono zaledwie 15 jeepów ukrytych w stodołach i magazynach. 16 grudnia 1944 roku o godzinie 5 kilka tysięcy niemieckich dział rozpoczęło ostrzeliwanie amerykańskich pozycji. Wnet z brygady Skorcenego ruszył oddział Einheitsstilau, liczący 9 zespołów w jeepach, po 4 żołnierzy w każdym. To był błąd, gdyż amerykańscy żołnierze, mając pod dostatkiem samochodów, dla wygody jeździli w jeepach po 3, o czym Niemcy nie wiedzieli. Pojawienie się samochodów z 4-osobowymi załogami zwróciło uwagę Amerykanów i umożliwiło im schwytanie wielu ludzi Skorcenego. Jednak w pierwszych godzinach walki Einheitsstilau, korzystając z zamieszania, jakie powstało w szeregach amerykańskich, pomknął raźno do przodu. Główne zaś siły 150. Brygady Pancernej pozostały na miejscu, czekając, aż 6. Armia Pancerna przełamie amerykańskie linie obronne. Wówczas dopiero żołnierze Skorcenego mieli wysforować się do przodu, aby opanować mosty na Mozie i utrzymać je do czasu nadejścia głównych sił. Wydawało się, że wszystko rozwija się zgodnie z planem, jaki założył Hitler. Pogoda była wyjątkowo paskudna. Gruba warstwa chmur niemal dotykała ośnieżonej ziemi, spowijając wszystko mgłą, przez którą nie mogły się przebić alianckie samoloty. A dopóki pozostawały na lotniskach niemieckie czołgi, wśród których były najpotężniejsze czołgi II wojny światowej, Königsstiger, mogły roznosić w puch amerykańską obronę. Ale godziny mijały, a przełom nie następował. Niemieckie armie uderzyły na froncie o długości 130 km na 5 dywizji amerykańskich niespodziewających się ataku. Najgłębiej w amerykańską obronę wbiła się atakująca w centrum 5. Armia Pancerna generała Hasso von Manteuffla. Nie zdołała jednak opanować 2 kluczowych węzłów drogowych w miastach Saint-Vit i Bastogne, które musiała obejść, i ruszyła dalej w kierunku Mozy. Na południu 7. Armia generała Ericha Brandenbergera po pierwszych sukcesach została zatrzymana przez 2 dywizje amerykańskie. Na północy 6. Armia Pancerna SS Józefa Sepa Dietricha stanęła po trzech dniach na przedpolach Leodium, Liège. Tajna wojna Hitlera. Taśma 14, koniec ścieżki pierwszej.